Wuchu na świat, dziś Wyspy Owcze, a z nami Anna Szemiot, pasjonatka podróży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że Wyspy Owcze pojawiły się jako kierunek twojej wyprawy?
Chciałabym powiedzieć, że zawsze marzyłam o Wyspach Owczych, ale to nie była do końca prawda. Raczej używałam tego po prostu jako takiej metafory, na zasadzie chciałabym się dostać w niedostępne miejsce i te Wyspy Owcze były właśnie tego symbolem. A później nadarzyła się okazja. Mój znajomy, który jest kapitanem jachtów i który regularnie bierze załogi do tego, żeby wspólnie żeglować, organizował etapowy rejs, pływa po całej Europie i między innymi właśnie zahacza o Wyspy Owcze. Z Belfastu przepłynęliśmy w dwa miejsca na szkockich Hebrydach, czyli na tych wyspach, które są takie rozsiane, patrząc na mapie po lewej stronie. I ze Stornoway, które jest największym portem północnej części szkockich Hebrydów, przeskoczyliśmy przez jeszcze Morze Norweskie, chociaż już czuliśmy się jak na Atlantyku, na Wyspy Owcze, a z Wysp Owczych już przez Atlantyk na Islandię i tam skończyliśmy rejs.
Bardziej klasycznie można na Wyspy Owcze dolecieć samolotem przez Kopenhagę z Warszawy, z międzylądowaniem w Kopenhadze i potem
tak, dlatego że wyspy są terytorium zależnym Danii od bardzo już dawna i najłatwiej właśnie dostać się samolotem przez Kopenhagę albo promem przez Danię.
Wyspy zależne od Danii, ale co może wielu zaskakiwać, Wyspy Owcze nie są w Unii Europejskiej.
Nie i odczuwa to turysta bardzo boleśnie, ponieważ internet jest i w ogóle wszystkie połączenia telefoniczne drogie jak w innych miejscach, gdzie znajdujemy się poza Unią Europejską. Pamiętam, że 100 kilobajtów internetu to było chyba równowartość 5 zł, więc tłoczyliśmy się wokół kafejek z Wi-Fi, żeby szybko wrzucić relacje na Instagrama, wysłać wiadomości do rodziny, bo przez większość czasu po prostu internetu nie było.
Wyspy Owcze są drogim krajem i turyści no właśnie zwracają na to uwagę, że jednak tam ceny są wyższe niż standardowo.
Tak, ceny są wysokie, ale są wysokie również dla farerów i na to się składa kilka rzeczy, bo najbardziej podstawową potrzebą jest jedzenie, a o to na Wyspach Owczych dosyć trudno, zwłaszcza jeżeli chodzi o warzywa, o zboża i tym podobne rzeczy. Wszystko jest, właściwie wszystko importowane jest z Danii albo większej rzeczy. Przemysł jako taki nie jest szczególnie rozwinięty, więc no, jeżeli wszystko musimy importować, wiadomo, że po prostu będzie droższe. Więc farerzy, tak samo jak turyści, na to narzekają.
Wyspy Owcze, tak jakby już sama nazwa sugeruje pytanie, czy ma związek z tym, co spotkamy na miejscu, czyli z owcami, czy tak jak w przypadku Wysp Kanaryjskich, nie uświadczymy tam kanarków, a tutaj owiec.
Owiec jest dużo. Owiec jest więcej niż ludzi, dlatego że jeżeli chodzi o populację, Wyspy Owcze się prezentują skromniej niż Łomża. Łomża ma, zdaje się, 60 tysięcy, mieszkańców Wyspy Owcze mają 50 tysięcy głów. Owiec jest około 70 tysięcy. Z owcami jest związane sporo ciekawostek, na przykład to, że grunt nie liczy się, przynajmniej tradycyjnie, nie liczy się go w metrach, czy w kilometrach kwadratowych, czy w arach, czy w czymkolwiek, tylko w jednostce, która nazywa się morg i która jest w stanie wyżywić bodajże 32 owce, a ponieważ grunt jest zróżnicowany, bo są różnego rodzaju zbocza, więcej, mniej skał, to faktyczna powierzchnia taka nominalna tej jednostki jest różna. Zresztą farerzy bardzo ściśle regulują populację owiec, po to właśnie, żeby była gwarancja, że każda z nich będzie w stanie wyżywić się w satysfakcjonujący sposób.
Owiec więcej niż ludzi, a baraninę często sprowadzają z Islandii albo z Nowej Zelandii.
Tak, z Nowej Zelandii przede wszystkim, dlatego że no, w dalszym ciągu tych owiec nie jest wystarczająco dużo, żeby faktycznie zrobić z tego jakiś przemysł mięsny. Wyspy Owcze stoją rybą, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ja spotkałam się, i to też, to nie są dane, które ja wyciągnęłam z roczników statystycznych Faroe Islands, bardziej z rozmów właśnie z farerami. Niektórzy twierdzą, że 70, niektórzy twierdzą, że nawet 90% gospodarki Wysp Owczych oparte na rybołówstwie. Zresztą w każdym supermarkecie można znaleźć dorsza czarniaka, który jest jednym z największych towarów eksportowych Wysp Owczych, więc ja, mimo że sama jestem wegetarianką, to zdarzyło mi się zanurkować już w zamrażarce z rybami, żeby zobaczyć, czy ta też jest z Wysp Owczych, tak? Te też są z Wysp Owczych. Natomiast w związku z tym, że te ceny ryb nie są szczególnie stałe, to też farerzy właśnie podkreślają, że ich gospodarka nie jest szczególnie stabilna. Teraz mają okres prosperity, ale to może się w każdej chwili zmienić. I to też ma wpływ na to, jak w ogóle wygląda takie codzienne życie, bo niewiele młodych osób na Wyspach Owczych zostaje i to widać. Widać, że większość mieszkańców jest tak w średnim wieku. Trochę to wszystko przypomina takie małe miasteczko, tylko w dużej skali po prostu, więc młodzi ludzie wyjeżdżają do Danii, do Wielkiej Brytanii, żeby studiować i bardzo często układają sobie tam życie, a na miejscu zostaje sporo osób, które są po prostu albo przywiązane do takiego tradycyjnego stylu życia, albo po prostu lubią święty spokój i właśnie sobie tam żyją z turystyki, albo w dalszym ciągu z ryb.
Docierałaś do Wysp Owczych drogą morską. Powiedzmy przy okazji, że właśnie Wyspy Owcze leżą na Morzu Norweskim, nad Wielką Brytanią. Mm-hmm. To, co zaskoczyło cię na samym początku, to taka zmienność pogodowa?
Tak, no to była pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, ponieważ akurat miałam to szczęście, że kiedy wpływaliśmy do Tórshavn, które jest największym miastem i siedzibą też parlamentu fareżskiego.
Stolica Wysp Owczych.
Stolica Wysp Owczych i co więcej, to też jest historycznie bardzo istotne miejsce, bo ono leży tak u dołu całego archipelagu i znajduje się tam, no oczywiście też trudno jest zweryfikować tego rodzaju informacje, ale szacuje się, że to jest jeden z najstarszych ciągle funkcjonujących parlamentów na świecie, właśnie położony w Tórshavn. I kiedy dociera się tam drogą morską, no to stopniowo wyłaniają się właśnie te wyspy, które po prostu wyglądają jak szczyty górskie wystające z wody. I pierwszą rzeczą właśnie, którą zauważyliśmy, to to, że nawet nie na 360 stopniach, po prostu wystarczyło obracać głowę delikatnie z prawa na lewo, żeby po prostu patrzeć na zupełnie inną pogodę, bo te skały, góry widoczne na wyspie były pogrążone we mgle, tuż obok świeciło słońce, po prostu w inne miejsce. Gdzieś indziej było widać deszcz, który kiedy ogląda się go z morza w oddali, to wygląda jak taka warstwa chmur, z której pasma łączą się z wodą. Więc mieliśmy tych pogód mnóstwo, jeszcze w międzyczasie gdzieś błyskało i przestało za chwilę. Farerzy mają różne powiedzonka związane z pogodą, a to, że lato było w tym roku, w zeszłą środę, albo że jeżeli nie podoba ci się pogoda, to po prostu poczekaj 15 minut i rzeczywiście coś ty...
Jest szansa, że się zmieni.
Tak.
Podobno też tam deszcz pada 280 dni w roku.
Tak, aczkolwiek ja miałam to szczęście bądź nieszczęście, że trafiłam na dosyć stabilną pogodę. Było bardzo ciepło, chociaż wietrznie, ale mieliśmy też okazję otrzeć się trochę o te pozostałe. Bo kiedy wpłynęliśmy do Tórshavn i przenocowaliśmy, następny dzień to była mgła absolutnie wszędzie. Jeździliśmy do różnych turystycznych miejsc. Obszar jest górski, więc no, wodospady, jakieś uskoki, malownicze zatoki i nic z tego kompletnie nie było widać ze mgły. Słyszeliśmy trochę wodę, widzieliśmy innych turystów, którzy się wpatrywali z takim namaszczeniem w tą mgłę, więc wiedzieliśmy, że coś tam musi być, ale trudno powiedzieć co. Więc spędziliśmy dzień na włóczeniu się, karmieniu owiec kawałkami ogórka i takich miłych innych rzeczach. A później pojechaliśmy w te same miejsca następnego dnia i wyglądało to 100% inaczej. Właśnie mieliśmy okazję zobaczyć w końcu taki najsłynniejszy chyba na Wyspach Owczych wodospad, który wpada bezpośrednio do morza, który poprzedniego dnia tylko słyszeliśmy zza mgły.
To była ta woda, która...
To była ta woda, tak, którą słyszeliśmy zza mgły.
Zaczęłaś już opowiadać o zwiedzaniu. No właśnie, czy ta stolica, podobno najmniejsza stolica w Europie, czy jeśli chodzi o miasteczko, mamy co zwiedzać? Czy jest to raczej właśnie takie miejsce, które wybieramy jako punkt docelowy z zupełnie innego powodu? Ktoś by powiedział, nic nie ma i to jest właśnie piękne.
Tórshavn jest bardzo, bardzo urokliwe i jest też centrum życia wyspy. Więc jak już opowiadałam o tym wpływaniu, no to najpierw były te pogody, a później był niosący się po wodzie tłusty bit, bo była sobota. I w sobotę, ponieważ bardzo dużo osób ma tam łódki, ponieważ transport na Wyspach Owczych to też jest jeszcze oddzielna historia. Sporo osób jachtami przypływa właśnie do Tórshavn, reszta przyjeżdża samochodami. I bawią się absolutnie na całego, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy po prostu dzień się nie kończy. Przypłynęliśmy tam w okolicach 23:00, no słońce nie świeciło, ale było na tyle jasno, że dałoby się na zewnątrz po prostu czytać książkę. I akurat trafiliśmy na jakiś festiwal muzyczny, który trwał do rana.
Jaki to był miesiąc?
To był koniec czerwca, przełom czerwca i lipca, wtedy kiedy właśnie najbardziej wyraziste w całym tamtym obszarze są białe noce. Ja zresztą przez całe 2 tygodnie podróży nie widziałam nocy ani razu, więc zobaczenie zmroku po powrocie do Polski było bardzo ciekawym doświadczeniem. No ale wracając do Tórshavn. To jest bardzo urokliwe małe miasteczko, w którym w dużym też nagromadzeniu można zobaczyć takie charakterystyczne dla architektury Wysp Owczych domy, których dachy są porośnięte trawą. One są w kształcie, są takie bardzo, bardzo podstawowe, przypominają też inne miejsca w Skandynawii, bo te domki z trawą na wierzchu to można spotkać i w Norwegii, i na Islandii. Ale rzeczywiście ta przechadzka uliczkami jest bardzo przyjemna. To jest też dobre miejsce na zakupy, chociaż nie do końca ze względu na ceny. Ceny jak w stolicy i przeliczanie tego na polskie pieniądze kończy się palpitacją, bo rzeczywiście można sobie na przykład zjeść obiad za 600 zł, który jest takim dosyć przeciętnym obiadem, ale nie wszędzie te ceny tak wyglądają. Da się normalnie zrobić zakupy spożywcze w sklepach.
Są sklepy podobne do naszych supermarketów.
Tak, zresztą są takie sklepy sieciowe. Natomiast jeżeli chodzi o moje rekomendacje zakupowe, no to zdecydowanie lumpeksy w Torshavn, które są prowadzone przez organizacje dobroczynne. To jest prawdopodobnie najbardziej religijny kraj w ogóle ze wszystkich krajów skandynawskich. Farerzy są luteranami i bardzo się też angażują w taką społeczność kościelną. No i też właśnie prowadzą sklepy z używanymi rzeczami takie dobroczynne, w których można na przykład kupić swetry z owczej wełny, te takie oryginalne, tamtejsze, które normalnie w sklepach z pamiątkami potrafią kosztować od 1000 do 1200 zł.
W przeliczeniu na polskie.
Tak, w przeliczeniu na polskie pieniądze, no więc to jest zdecydowanie dobry interes, a że ta wełna niespecjalnie się starzeje i niespecjalnie się niszczy, to taki sweter jest na pewno bardzo fajną pamiątką. Pamiętam, że moja koleżanka, która kupiła ten sweter, płaciła chyba około 300 koron, no to razy 0,56, bo to mniej więcej tak wychodzi, to nie były duże pieniądze za coś, co jest taką fajną pamiątką i co jest takiej dobrej jakości.
Wyspy Owcze zwiedzamy samochodem.
Wynajęcie samochodu to jest dosyć podstawowa rzecz. Zdaje się, jest muzeum morskie, no bo siłą rzeczy Farerzy są bardzo mocno związani z morzem. Jest sporo ciekawych kościołów, natomiast rzeczywiście na Wyspach Owczych najwięcej ciekawych rzeczy można zobaczyć poza terenami takimi gęsto zamieszkałymi. Koniecznością jest wynajęcie samochodu, dlatego że na Wyspach Owczych kolej nie funkcjonuje. Autobusy jeżdżą, ale w wiele miejsc po prostu trzeba by się dostawać piechotą z przystanku, a faktycznie sieć dróg jest bardzo dobrze skomunikowana, ale nie zawsze tak było. Tak naprawdę, kiedy jeździ się po Wyspach Owczych, nie ma się wrażenia, że jeździ się między wyspami, przynajmniej przez większość czasu, bo one są połączone ze sobą tunelami, które zostały wydrążone w skalę. Mówiłam o tym na początku, że one wyglądają, te Wyspy Owcze, jak grzbiety górskie, po prostu wystające z wody. I faktycznie tym są, bo pogrążają się w wodzie, poziom wody się podnosi, o tak. Z prędkością chyba 2,5 cm rocznie, ale pod spodem jest o wiele większy ląd, który podobno w czasach prehistorycznych był połączony z Grenlandią, więc no widać, że tam był duży lesisty teren. Zresztą widać to teraz po złożach i w związku z tym kopalniach węgla, które są na Wyspach Owczych widoczne. Natomiast tym, co zostało po zalaniu przez ocean, są właśnie te takie wystające szczyty górskie. Natomiast no, pod spodem jest dużo skały, dużo miejsca na to, żeby drążyć tunele. I od lat 60. aż po dzisiaj wyspy sukcesywnie łączy się podziemnymi tunelami, którymi można jeździć samochodem. Dopóki te tunele nie powstały, transport wyglądał różnie. Między innymi dlatego Wyspy Owcze są tak lubiane przez wielbicieli trekkingu, ponieważ są tam szlaki pocztowe i handlowe, które są bardzo trudne do pokonania, a których Farerzy używali na co dzień z konieczności. Kolejnym sposobem transportu właśnie w czasach przed tunelami były po prostu łodzie transportowe. I zresztą do dzisiaj w różnych zatokach, nawet bardzo takich stromo położonych, można spotkać bloczki, wyciągarki, takie urządzenia, które ewidentnie po prostu służyły do tego, żeby zapasy do tych odległych wiosek, które na przykład dzisiaj no, jest tam po 9, po 10 osób zameldowanych, żeby też móc je zaopatrzyć. Natomiast po Wyspach Owczych jeździ się samochodem i zdecydowanie główną atrakcją są widoki, które wyglądają tak trochę jak z Tolkiena. Jest bardzo nasycona zieleń i ona jest właściwie wszędzie. Mnóstwo różnego rodzaju wodospadów, rzeczek, które się w taki spektakularny sposób gdzieś tam z góry spadają, bo jesteśmy na takim obszarze górskim. Ale innej roślinności za bardzo na Wyspach Owczych nie ma, bo to jest jednak skała, która jest przykryta dosyć płytką warstwą ziemi. Więc to też generuje dużą część rzeczywistości mieszkańców Wysp Owczych i tego, jak się tam żyje. Na przykład tego, że trudno tam hodować inne zwierzęta niż owce i gęsi. Na przykład tego, że nie ma drzew. I w związku
jeśli
z tym,
są to sztucznie nasadzane.
Tak. I jest ich bardzo, bardzo mało. I są takie, widać, że nie radzą sobie zbyt dobrze w tamtej właśnie glebie.
Ale stąd te nieprawdopodobne widoki, pejzaże, rozległych równin, przestrzeni otwartych po horyzont.
Tak, tak. Jeżeli się lubi otwartą przestrzeń, to Wyspy Owcze polecam w 110%, bo rzeczywiście można się tam tymi widokami w taki sposób nasycić. Tym bardziej, że trzeba by się bardzo postarać, żeby to zabudować. Więc myślę, że Wyspy Owcze jeszcze długo będą wyglądać tak, jak wyglądają teraz.
Myślę, że to jest też kraj, który przypadłby do gustu piechurom, ludziom, którzy lubią długie spacery, odległe wędrówki.
Tak, inną jeszcze kategorią, tak to nazwijmy, turysty, są ludzie, którzy przyjeżdżają tam przede wszystkim po to, żeby obserwować ptaki. Bo podobnie jak wiele innych wysp na Atlantyku, to jest pod tym względem bardzo atrakcyjny rejon. Ptaki mają tam swoje miejsca lęgowe i jest ich ogromna różnorodność. Takie najbardziej charakterystyczne są maskonury, z których słynie też Islandia, ale też właśnie wybrzeża Szkocji. My widzieliśmy maskonury raz w liczbie dwóch, ale już i tak to samo było w sobie doświadczeniem ciekawym, takim poznawczo, dlatego że okazuje się, że maskonury są malutkie. Mi się zawsze wydawało po tych zdjęciach, że to jest jakiś taki pingwin w ogóle, taki postawny ptak, a się okazuje, że one mają około 30 centymetrów, są maleńkie, tam się ślizgają po tych falach. No ale nie tylko maskonury, bo są petrele, są różne gęsi. Jest też ptak, który jest ogromnie widoczny wszędzie na Wyspach Owczych, bo jest charakterystyczny wizualnie i jest głośny. I to jest ostrygojat euroazjatycki. Albo, jak mówią na niego Farerzy, Tjaldur. To jest ich ptak narodowy. On z południa przylatuje po to, żeby gniazdować na Wyspach Owczych. Gniazduje na takich właśnie stromych zboczach, żeby jego młode były bezpieczne. Natomiast są bardzo bezczelne i są bardzo przyzwyczajone do ludzi. I tam właśnie pokrzykiwaniem takim się... Nie wiem, czy się domagają jedzenia, bo raczej trudno je nakarmić czymś, co lubią. Ale ewidentnie lubią na siebie zwracać uwagę i bardzo je widać. Mają taki zakrzywiony w dół czerwony dziób, czerwone nogi, czerwone oczy i taki smoking, garnitur na sobie, są czarno-białe. I takiej wielkości trochę mniejsze od kury.
Jacy są Farerzy? Jacy to ludzie?
Ja byłam tam kilka dni, więc podejrzewam, że o wiele szerzej da się odpowiedzieć na to pytanie, mieszkając tam przez jakiś czas. Ale rzeczywiście, zanim tam pojechałam, to nasłuchałam się wielu stereotypów. A to, że są dziwni, a to, że są zamknięci. Ja czegoś takiego nie doświadczyłam. Chociaż podejrzewam, że to może być też tak, że kiedy my się, będąc u siebie, stykamy z turystami, to staramy się być tacy ponad miarę fajni. I
być oni może też się starali.
Tak, więc być może oni też się starali. No ale właśnie się nasłuchałam, że tam dziwni, że nie rozmawiają, że coś tam. No a później spotkałam Farerów, z którymi faktycznie udało mi się pogadać. Pierwszego to jeszcze w Szkocji nawet. Zanim jeszcze dotarliśmy na Wyspy Owcze, to... Przypłynęliśmy do portu w Stornoway o bardzo wczesnej godzinie, no i szukaliśmy łazienki. To jest jakby pierwsza potrzeba po wyjściu z jachtu. Mimo, że na jachcie jest łazienka, to jednak ta na lądzie jest o wiele bardziej atrakcyjna. Zwłaszcza, że byliśmy po ciężkiej nocy takiego halsowania. No więc łazienka, no więc widzimy jakichś ludzi na nabrzeżu. Podchodzę, pytam, czy właśnie mają kody do łazienki. Pan mi pokazuje, mieliśmy problem, jakieś zrzuty ekranu między sobą wymienialiśmy. No i tak od słowa do słowa, a skąd wy dzieciaczki? A my z Polski. A pan skąd? A, z Wysp Owczych sobie przypłynął. No i tak gadamy. No i pan, naprawdę trudniej było z nim skończyć rozmowę niż z moją mamą. A moja mama tak przez telefon to 40 minut jest minimum. No i od słowa do słowa. Okazało się, że jest dyrektorem Filharmonii w Tórshavn. I paroma innymi rzeczami też, dlatego że jeżeli mamy kraj, w którym jest 50 tysięcy ludzi, to ludzie są dosyć wielofunkcyjni. On akurat był jeszcze właścicielem pensjonatu i terapeutą, ale spotkaliśmy na przykład panią, która nam wynajmowała samochód, która była też przedszkolanką i przewodniczką i prowadziła warsztaty kulinarne. Była też Polką, która od 12 lat mieszka na Wyspach Owczych. No w każdym razie ten właśnie pan, Paul Jakub, umówiłam się z nim, że wpadnie do nas na jacht albo my do niego, żeby nam pokazał, gdzie pojechać na Wyspach Owczych. Ostatecznie to on właśnie przyszedł do nas, rozrysował nam mapę, powiedział, gdzie jechać, gdzie nie jechać, gdzie jest zbyt turystycznie, gdzie jest za mało turystycznie. Zdążył nas zaprosić do siebie do domu na kolację, jakbyśmy mieli ochotę. I później to w ogóle się okazało, że mamy wspólnych znajomych, bo jedna z naszych załogantek, Dorota, która jest w Narodowym Forum Muzyki pierwszą wiolonczelą, miała tam się spotkać ze znajomym znajomego, który jest trębaczem jazzowym. No i kiedy już nam tam właśnie pan Paul Jakub pokazał, jak to jego podwładni z Filharmonii grają i ile to miało wyświetleń na YouTubie, no to pytamy o tego faceta, co go mieliśmy spotkać. Nazywał się Christian Black. Okazuje się, że w ogóle jest bardzo cenionym muzykiem, gra na fortepianie. No mówi, tak, jasne, Christian to mój kumpel. Masz do niego numer telefonu? No nie mamy, mamy tylko adres sklepu. To macie, zadzwoń na komórkę, powiedz, że jesteś ode mnie. Paul Jakub idzie do niego, właśnie pocztówka z Białegostoku ode mnie. Był szalenie dla nas serdeczny i miły i z wieloma takimi ludźmi spotkałam się na Wyspach Owczych. Więc to jest moje doświadczenie. Jak się musi żyć w miejscu, w którym nie cały rok jest czerwiec i bywa ciemno i kiedy wszystkich znasz.
I jednak jesteś odcięty od reszty świata wodą wokół.
To właśnie trudno mi oceniać. Wiem, że jakiś obraz Wysp Owczych próbował namalować w swoich kryminałach polski pisarz Remigiusz Mróz. Wiem też, że nie spotkało się to z dużym entuzjazmem ze strony mieszkańców Wysp Owczych i też ze strony Polonii Farerskiej. Z wielu względów. Chociażby takiej, że na przykład przywłaszczył sobie nazwisko, które należy tam do bardzo poważanej rodziny związanej z muzyką. I tak jak właśnie powiedziała mi pani, która widać było, że to była jedyna rzecz, która jej się z Polską kojarzy, to on chyba nawet nie był na Wyspach Owczych, tylko wszystko go obejrzał na Google Street View. Farerzy są bardzo dumni z tego, kim są. I tak jak właśnie pierwszą rzeczą, o której w ogóle ten pan, który był u nas na jachcie, zaczął nam opowiadać, to była geologia Wysp Owczych, gospodarka Wysp Owczych i historia Wysp Owczych, które to Wyspy Owcze na przykład w historii takiego kształtowania się państwowości norweskiej okazuje się, że odgrały całkiem sporą rolę. Oni mają taką bardzo wyraźną tożsamość i są z niej dumni, lubią o niej mówić. To jest moje doświadczenie.
Czyli planując wyprawę na Wyspy Owcze, nie sięgamy po Remigiusza Mroza, raczej po dobre przewodniki.
Tak, ale warto też na Wyspach Owczych się zgubić. Tym bardziej, że odnalezienie się później nie jest szczególnie trudne, bo jednak te drogi gdzieś tam zawsze się zbiegają i dokądś prowadzą. A dużo przyjemności z przebywania tam właśnie płynie po prostu z takiego oddychania tamtym miejscem, z przebywania w naturze, która jest, przynajmniej wydaje się, taka nietknięta ręką człowieka.
Takie widoki, których nie możesz wymazać, jak zamykasz oczy i myślisz Wyspy Owcze.
To jest też ciekawe, że zazwyczaj zapamiętuje się sytuację albo zapamiętuje się historię. To jest taki element takiego ludzkiego doświadczenia. Ja pamiętam wiatr stamtąd i pamiętam wiele takich miejsc, w których morze się spotyka z górami, z lądem. Wiele fiordów, które można odwiedzić.
Klify,
plaża w Saksun, która jest taką jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych, ponieważ jest tam jest miasteczko, jest wodospad, z którego jedzie się do miasteczka i z miasteczka schodzi się taką czarną plażą, która wygląda jak taki kosmiczny krajobraz zupełnie, bo bardzo często jest tam mgła i znowu słyszysz ocean, ale nie widzisz. Mamy stamtąd takie zdjęcia, w których wygląda jakbyśmy chodzili w powietrzu, bo właśnie mgła jest taka wszechobecna i ma się tam rzeczywiście takie poczucie bycia poza czasem, co oczywiście dodatkowo jeszcze podnosi fakt, że nie ma zasięgu polskich sieci komórkowych, a jeżeli jest, to jest bardzo drogi. Z Saksun też jest związana zabawna historia z samego początku naszej wycieczki, dlatego że tam tacy tak chodziliśmy z takimi otwartymi oczami oczywiście, no i zaplątaliśmy się na trawę. No i bardzo szybko się przekonaliśmy, że to był duży błąd, bo przyjechał bardzo szybko Volkswagen Transporter i wysiadł z niego pan, który zaczął na nas strasznie krzyczeć i że mamy nie niszczyć jego trawy. No a później to jeszcze przeczytaliśmy w lokalnej gazecie o tym samym panu, bo się okazało, że to nie tylko nam on takie tutaj wykłady robi, ale ogólnie turystom, dlatego że zaplanował zainstalowanie tam bramy i pobieranie 75 koron za wejście na jego teren, ale jeszcze ta brama nie dotarła, no i wiadomo, no dudki chodzące nadaremno po jego trawniku to nigdy nie jest przyjemny widok.
A gdzie nocowaliście? Na jachcie
swoim? Na jachcie. Właśnie dlatego myślę, że popłynięcie jachtem na Wyspy Owcze dostanie się tam właśnie drogą morską w taki sposób, jaki ja to zrobiłam, czyli startując gdzieś, kończąc gdzieś, zahaczając o Wyspy Owcze, jest prawdopodobnie najtańszym w ogóle sposobem na to, żeby się tam dostać, bo też jednym z elementów takich, przynajmniej takich, jakie ja znam, rejsów morskich, jest to, że za kasę jachtową, za zrzutkę całej załogi kupuje się prowiant, z którego wachty kambuzowe gotują jedzenie przez cały rejs. No i to jest chyba jednak najtańszy sposób, w który można przeżyć.
Czyli tam. O lokalnych kulinariach nie porozmawiamy.
Znaczy nie porozmawiamy też dlatego, że ja nie jem mięsa, a tam jednak mięsa wielorybiego, grindwalego, rybiego i owczego je się bardzo dużo i je się przede wszystkim mięso ze względu na ubóstwo innych produktów. Wiem, że się uprawia ziemniaki na Wyspach Owczych, zresztą sama widziałam takie pola. Widziałam dużo rabarbaru i wiem, że z rabarbaru robi się różne rzeczy. Są ciastka rabarbarowe, jest nawet piwo rabarbarowe. Jak wszyscy Skandynawowie, Farerzy lubią kawę i kawiarni jest bardzo dużo i są rozpowszechnione.
Piją w jakiś szczególny sposób tą kawę?
Nie, no myślę, że jednak globalizacja tam również kawowa dotarła. Ja piłam tam, tak jak wszyscy, espresso.
Jeśli dolecimy do Wysp Owczych samolotem, to pierwszym miejscem, które zwiedzimy, będzie Vagar.
Tak. Tak, to jest podobno jedno z najbardziej niebezpiecznych lotnisk na świecie. Raz, że pogoda jest niestabilna, no i zawsze coś może podbić. Ten samolot, pas startowy jest relatywnie krótki.
Tam podobno jest jakieś piękne jezioro.
Tak, wiszące jezioro. Nie wymówię w tej chwili jego nazwy.
Ja też się nie podejmę.
Ale rzeczywiście widok jest, widok jest niezwykły. Dlatego, że ona jest po prostu taką jakby półką skalną, oddzielone od reszty terenu i wygląda tak, jakby po prostu łączyło się z oceanem. To jest niestety też jedna z atrakcji, które od tego roku są płatne. Ponieważ, tak jak już powiedziałyśmy, że właściwie cały teren Wysp Owczych zawsze to jest czyjeś pole. I nie jest to przynajmniej na razie w żaden sposób regulowane przez rząd. Każdy sobie ustawia tam takie opłaty, jakie chce, no bo to jest wejście na jego teren prywatny. Więc na przykład wejście na ten teren, z którego można obserwować wiszące jezioro, to jest bodajże, znowu przeliczając to na polskie pieniądze, od osoby 120 zł. Więc rzeczywiście to sprawia, że tam widzieliśmy turystów gdzieś tam przesadzających płoty i tak dalej, bo można tam też dostać kajakiem z innego miejsca. Ale wygląda na to, że Wyspy Owcze zaczynają się grodzić, jeżeli chodzi właśnie o biletowanie tych takich najbardziej widokowych miejsc.
Miejsce przepiękne, ale miejsce odludne, miejsce ze swoją historią. Wróciłabyś drugi raz, czy nie?
Wróciłabym. Wróciłabym na pewno w trochę wolniejszym tempie, dlatego że kiedy podróżuje się z 10 innymi osobami i ma się tylko kilka dni, samemu się sobie wytwarza takie ciśnienie, żeby zobaczyć jak najwięcej. Natomiast wydaje mi się, że Wyspy Owcze to jest jednak danie, które trzeba smakować powoli i trochę postarać się przynajmniej przesiąknąć tą atmosferę i pozwolić, żeby wiatr ci przewiał głowę. Tym bardziej, że wtedy faktycznie można się tak trochę zanurzyć w tych smaczkach różnych. Na przykład widok boiska do piłki nożnej, które przylega do oceanu i z którego już nikt nie korzysta, bo zwiewało im piłkę i teraz stoją na nim kampery. Jest mniej dziwny. Ja żałuję też, że nie miałam okazji właśnie bardziej pointerakcjonować z ludźmi, że nie miałam czasu na to, żeby przejść się tam bardziej spokojnie, bo samochód jest wygodny, ale jednocześnie też sporo zabiera. Tym bardziej, że kiedy widzisz takie nagromadzenie pięknych widoków w tak krótkim czasie, w pewnym momencie zaczynasz się na to trochę odwrażliwiać. I kiedy reagowaliśmy, pamiętam, bardzo entuzjastycznie na pierwszy wodospad, który udało się nam zobaczyć, no ale 30 wodospad to już nie jest to samo. Pierwsza owca, która zjadła nam z ręki, o mój Boże, jaka wspaniała owca. Kolejna owca, tam któraś z kolei, to już nas denerwowała, bo właziła nam przed maskę, a potrącenie owcy jest kosztowną bardzo rzeczą na Wyspach Owczych, bo to jest chyba kara około 1000 koron, więc no, około 600 zł za to, że właśnie będziesz miał tego rodzaju wypadek.
Ale jeśli ktoś lubi bezludne przestrzenie, otwarte krajobrazy, to Wyspy Owcze powinien obrać za cel swojej podróży.
I ocean, który tam można obejrzeć w bardzo wielu odsłonach, to jedźcie na Wyspy Owcze.
Wyspy Owcze odwiedzaliśmy wspólnie z Anną Szemiot. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.